W naszej drodze przez Ewangelię Łukasza zbliżamy się powoli, zaznaczę, do końca, bo mamy jeszcze ponad 4 rozdziały, więc myślę, że jeszcze kilka miesięcy będziemy podróżować. Aczkolwiek jesteśmy już w ostatnich dniach życia Jezusa i w związku też z tym niektóre elementy, które pojawiają się w Ewangelii Łukasza wiele razy, będą już po raz ostatni, tak jest też dzisiaj, bo mamy dzisiaj ostatnią w Ewangelii Łukasza przypowieść. I to taką wyjątkową przypowieść, bo zwykle przypowieści miały być zrozumiane tylko przez uczniów Jezusa. To im Bóg dał poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale dzisiaj zobaczymy przypowieść, która była skierowana do przeciwników Jezusa i oni zrozumieli to przesłanie, przynajmniej w tym sensie, że rozumieli, że Jezus przeciwko nim właśnie te słowa mówił. Zobaczmy ten fragment, to jest 20 rozdział Ewangelii Łukasza, od 9 do 19 wersetu. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, od 9 do 19 wersetu. I począł mówić do ludu to podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał na dłuższy czas. A we właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy, ale wieśniacy obiwszy go odprawili z niczym. Ponownie więc posłał innego sługę, lecz oni i tego obili i znieważyli i odprawili z niczym. Potem jeszcze trzeciego posłał, a oni także i jego poranili i wyrzucili precz. Rzekł wtedy właściciel winnicy: co mam czynić? Wyślę syna mego umiłowanego, może tego uszanują. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc: to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Usłyszawszy to, rzekli: przenigdy. On zaś spojrzawszy na nich, rzekł: cóż więc znaczy to, co napisane? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A uczeni w piśmie, jacy kapłani, chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo. W tym miejscu Jezus mówi do tej samej grupy, z którą rozmawiał już wcześniej. To byli, można powiedzieć, przedstawiciele Rady Najwyższej, bo mamy tutaj arcykapłanów uczonych w piśmie. I to byli ci ludzie, którzy wcześniej pytali Jezusa, jakim prawem robił to, co robił. Tutaj w szczególności chodzi o to, co zrobił w świątyni, że wypędził sprzedawców, że nauczał w tej świątyni. I Jezus wiedział, że to nie było szczere pytanie, że to pytanie zadali po to, żeby odczernić Jezusa w oczach ludu, więc Jezus, jak widzieliśmy tydzień temu, nie odpowiedział im wprost, tylko zadał swoje pytanie po to, żeby wykazać ich obłudę i w ten sposób właściwie zakończył, czy uciszył tych ludzi. Ale nie był to koniec ich rozmowy, bo potem powiedział właśnie tą przypowieść o winnicy i jeszcze na końcu jest ten obraz o kamieniu węgielnym. No i właśnie ta przypowieść jest wyjątkowa, dlatego że nie trzeba było je nawet tłumaczyć. Elementy tej przypowieści są bardzo jasne, obrazy tutaj użyte są bardzo jasne dla wszystkich Izraelitów, a zwykle to uczniowie tylko i wyłącznie mieli rozumieć przypowieści, a tutaj na końcu widzimy właśnie przeciwników Jezusa, którzy przynajmniej rozumieli to, że Jezus przeciwko nim kierował te słowa. I rozumieli też ten obraz o kamieniu węgielnym, właśnie przynajmniej tyle, że było to skierowane przeciwko nim. Bo w obu miejscach, w obu obrazach widzimy, że Jezus mówi, że będzie odrzucony. W każdym z tych obrazów jest mowa o odrzuceniu, czy to syna umiłowanego, czy to tego kamienia. I że ci, którzy odrzucili, czy odrzucą syna i kamień, który stanie się kamieniem węgielnym, będą później ukarani. Taki tutaj jest schemat tego fragmentu. Ale kiedy spojrzymy sobie, do kogo Jezus tutaj te słowa kierował, to widzimy, że mówił je do ludu, więc nie tylko do tych przywódców, z którymi rozmawiał wcześniej, ale też szerzej do tych, którzy też tam byli na tym miejscu. Natomiast to oni, ci przywódcy, byli negatywnymi bohaterami tej historii. I szczegóły tego, co tutaj widzimy w tej powieści, ten obraz winnicy, to jest coś, co było znane na terenie Izraela. To było coś, co było powszechnym widokiem. Winnice były, są w tym regionie geograficznym czymś, co jest charakterystyczne. Więc ten obraz nie był bez powodu użyty. A też z tego, co czytałem w komentarzach, to bywało tak, że właściciele właśnie dzierżawili swoje winnice lokalnym rolnikom, wieśniakom. No i też zdarzało się, że tacy wieśniacy próbowali przywłaszczyć sobie taką winnicę. Więc to, co tutaj jest takim obrazem, mogło faktycznie zdarzyć się w Izraelu. I wyjątkowość tej przypowieści polega też na tym, że wiele elementów przypowieści ma swoje takie symboliczne znaczenie. Zwykle przypowieść jest takim obrazem, który ma pokazać jedną duchową prawdę i szczegóły przypowieści nie są tak istotne w tym sensie, że one nie mają symbolicznego znaczenia. Że większość przypowieści jest tak zbudowana, że nie powinniśmy nawet szukać znaczenia symbolicznego wszystkich elementów, wielu elementów. Tutaj jest inaczej. Tutaj wiele elementów właśnie tych szczegółów tego obrazu, tej przypowieści ma swoje znaczenie, ma swoje odzwierciedlenie rzeczywistości. I tak, właściciel winnicy to jest Pan Bóg, winnica to jest Izrael, wieśniacy to przywódcy Izraela, a słudzy to prorocy z tego testamentu. Więc tutaj te wszystkie postaci mają swoje odwzorowanie rzeczywistości. A sam obraz winnicy to jest motyw, który był bardzo znany w Starym Testamencie, bo w wielu księgach pojawia się właśnie przyrównanie Izraela do winnicy, do winorośli. Bóg jest z kolei tym, który zasadza tą winnicę, czyli Izrael jako swoją winorośl, a Izrael miał takie zadanie, żeby przynosić Bogu owoce. To jest coś, co pojawia się w bardzo wielu miejscach, ale chyba tak najwyraźniej akurat ten fragment, ta przypowieść nawiązuje do Izajasza, do 5 rozdziału. Więc zobaczmy, w jaki sposób Izajasz na początku 5 rozdziału też przyrównał Izrael do winnicy. Księga Izajasza, 5 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Czytamy, że to jest pewna pieśń, bo czytamy tam od początku: zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej pracę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jerozolimscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. I dlatego mówię, że ten fragment, myślę, że do tego jest nawiązanie, bo ta sama przypowieść jest u Mateusza i u Mateusza pojawiają się dodatkowe szczegóły. Pojawiają się te same szczegóły, które tutaj są u Izajasza. Bo też jest mowa o wieży, która była zbudowana, też jest mowa o prasie, która została wkopana. Więc stąd jest to bardzo wyraźne nawiązanie do tego właśnie fragmentu. No i widzimy też, że ani przypowieść o winnicy, ani ta pieśń z Izajasza nie mają pozytywnego wydźwięku. To są fragmenty, które mówią raczej o Bożym sądzie u Izajasza nad niewiernym Izraelem, gdzie problemem było to, że nie było dobrych owoców, mimo tego, że Bóg stworzył dobre warunki, bardzo dobre warunki dla Izraela. Czytamy o pagórku rodzajnym, czytamy o przekopaniu, oczyszczeniu z kamieni, zasadzeniu szlachetnych szczepów, więc takich, które można liczyć, że mogą wydać szlachetne grona, ale wydała złe owoce ta winnica. Więc to, co zrobili Izraelici, to okazali nieposłuszeństwo swojemu Bogu. I tam w 7 wersecie czytamy, że Pan zastępów oczekiwał prawa, a oto bezprawie. Że oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk. I do końca tego rozdziału widzimy, co tam się działo dokładniej. A oto krzyk. I do końca tego rozdziału widzimy, co tam się działo dokładniej, że było to bezprawie i był ten krzyk. I obok tego był opis sądu. I to jest coś, co pojawia się też u innych proroków. Bo inni prorocy też opisywali podobnie Izrael jako taką winnicę, chociażby Jeremiasz, który pisał, że Bóg zasadził Izrael jako szlachetną winorośl, a zamieniła się w krzew zwyrodniały. Ozajasz, drugi przykład, pisał, że Izrael to jest bujny krzew winny, ale im więcej miał owocu, tym więcej budował ołtarzy. Nie dla Boga, dodajmy. Im urodzajniejsza była jego ziemia, tym piękniejsze stawiał posągi, czyli uprawiał kult obcych bogów. Więc tym problemem, który przewijał się, powtarzał się w historii Izraela, było to, że winnica Izrael nie dawał dobrych owoców i karą miało być to, że zostanie zniszczona. Bo o tym czytamy w tym fragmencie z Izajasza. A w przypowieści, którą widzimy dzisiaj, nie czytamy za wiele o tym, jakie były owoce. Przypowieść nie skupia się za bardzo na owocach, skupia się na postawie wieśniaków, tych, którzy wydzierżawili tą winnice, bo nie czytamy nawet, czy były jakieś owoce, czy ich nie było. Czytamy tylko o tym, że nie oddali owoców właścicielowi. A takie było zadanie tych, którzy dzierżawili. Było prowadzenie winnicy w taki sposób, żeby wydała wiele owoców i żeby w ten sposób spłacić, bo to była dzierżawa, to było wynajmowanie w taki sposób, spłacić właśnie właściciela, oddając mu część tych owoców, które winnica przyniosła. Zaraz zobaczymy w tym fragmencie, że ci wieśniacy tego nie zrobili. Nie wywiązali się z tej umowy, którą zawarli. I w odróżnieniu od księgi Izajasza, to myślę, że jest istotne, karą nie będzie już zniszczenie winnicy, ale to zobaczymy jeszcze na końcu, w jaki sposób to rozumieć. Także łącząc to z Izajaszem, w jaki sposób rozumieć te dwa obrazy. Na początku przypowieści widzimy jeszcze, że właściciel odjechał na dłuższy czas. Tutaj też warto się zastanowić nad tym, o jakim czasie jest mowa. Szczególnie, że niedawno mieliśmy ostatnią przypowieść, która mówiła też o jakimś dłuższym czasie, o tym, że pewien człowiek udał się do takiego kraju, z tym, że tam chodziło o czas między pierwszym a drugim przyjściem Jezusa. Tutaj czytamy o winnicy, zasadzeniu winnicy, chodzi o czas wcześniejszy, o czas od założenia, od powstania Izraela do czasu przyjścia Syna Umiłowanego, czyli do czasu pierwszego przyjścia Jezusa. Więc myślmy nie tyle o naszej przyszłości, o tym, że to jest coś, co odnosi się przede wszystkim do tego, co będzie działo się jeszcze w przyszłości, a do tego, co już wydarzyło się w życiu Jezusa. A w międzyczasie, od założenia Izraela do pierwszego przyjścia Jezusa, czytamy o tym, że właściciel posyłał swoje sługi do tej winnicy. To czytamy od 10 do 12 wersetu, że posyłał ich we właściwym czasie, czyli w czasie przewidzianym na zbiory. Czyli ten sługa posłany przez właściciela miał zabrać owoce, które zgodnie z umową należały się jego panu. Ale widzimy, że wieśniacy odprawiali go z niczym. I nie dość, że nie dostał owoców, to dostał jeszcze łomot. Spuścili mu jeszcze łomot, dostał pobity. I to jest faktycznie coś, co działo się często w historii Izraela, kiedy Bóg posyłał swoich proroków. Żydzi odrzucali swoich proroków. Nie chcieli ich słuchać. I to wynikało z tego, że często Bóg posyłał proroków nie po to, żeby powiedzieć im coś przyjemnego, ale żeby wezwać ich do pamiętania. Żeby powiedzieć, co się wydarzy, jeżeli się nie pamiętają. No to nie są treści, których ludzie z reguły chcą słuchać. Chociażby w księdze Izajasza czytamy, że Izraelici mówili do proroków: nie prorokujcie nam prawdy. Mówcie nam raczej słowa przyjemne, prorokujcie złudzenia. Do tego stopnia nawet byli odrzucani, że nawet przywódcy narodu odrzucali proroków. To z kolei u Jeremiasza możemy przeczytać o tym, że król Judy spalił zwój z przesłaniem o sądzie. To jest 36 rozdział Izajasza, gdzie najpierw czytamy o tym, że prorok miał przekazać ludowi, żeby odwrócić się od swojej złej drogi. I już w tamtym czasie Jeremiasz nie miał wstępu do świątyni. Już wcześniej został uznany za persona non grata, taką osobę, która nie powinna się tam pojawiać. Dlatego polecił spisać to proroctwo, to przesłanie Baruchowi, który miał je zanieść do świątyni, miał tam odczytać. I kiedy je odczytał, to wywołał poruszenie w całym mieście, w całej Jerozolimie. Do tego stopnia, że polecono mu też przeczytać to przesłanie królowi Judy Jojakimowi, ale tam, kiedy czytamy o tym, że król usłyszał to przesłanie, to król spalił zwój z tym przesłaniem o sądzie. Więc taka była postawa Izraela jako narodu, Judy, królów, nawet kapłanów. W taki sposób często odrzucali proroków posłanych przez Boga. No i podobnych historii jest wiele w Starym Testamencie. Jeremiasz jest też takim prorokiem, który nieraz doświadczał pobicia, był uwięziony nie jeden raz. U Jeremiasza czytamy też o takim proroku, który został zabity przez króla Joakima. To był prorok Uriasz, który prorokował to samo, co Jeremiasz. I został zabity przez tego samego króla, który później właśnie spalił zwój Jeremiasza. No tak, żeby pokazać nam, w jakim faktycznie stanie był ten naród i o czym tutaj Jezus mówi w tej przypowieści, bo mówi o wielu prorokach, którzy byli odrzucani, byli bici, byli też zabijani. Co prawda tutaj u Łukasza nie czytamy o zabiciu proroków, ale kiedy czytamy Marka i Mateusza, te wersje przypowieści, to tam czytamy, że było tych proroków więcej i że część była pobita, a część była wręcz zabita. I myślę, że to, co jest tutaj istotne, żeby to zauważyć, to jest to, że Bóg dalej posyła proroków. Mimo tego, że mógłby od razu zniszczyć nieposłusznych, tą winnicę Izraela, dalej posyłał kolejnych proroków. I to nie tylko po jednym na całe pokolenia, ale czasem było ich więcej. To pokazuje, jak miłosierny, jak cierpliwy jest Bóg, że posyłał proroków nawet wtedy, kiedy Izraelici bili ich i zabijali. I Bóg dalej pozostaje cierpliwy. Nie pozostawia grzechu bez kary, oczywiście, ale jego miłosierdzie utrzymuje się dłużej niż skutki grzechu. Już w dekalogu jest taki fragment, który pokazuje, jak wielkie jest Boże miłosierdzie, kiedy czytamy, że Bóg karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, ale łaskę okazuje do którego pokolenia? Do tysięcznego pokolenia. Można sobie zobaczyć porównanie, proporcje, jaki jest stosunek Bożej kary do Bożego miłosierdzia, jak 3 do 1000, można powiedzieć w tym przykładzie. Ale Bóg dalej oczekuje owoców. I teraz winnicą jest Boży Kościół, stąd też są kościoły, które biorą swoją nazwę. Winnica jest taka nazwa wielu kościołów właśnie z tej przypowieści, czy z tego obrazu tak w ogóle. I w tej winnicy dalej Bóg ma osoby, które mają jej doglądać. Takie osoby, które mają troszczyć się o to, żeby wydawała owoc. Natomiast krzewem winnym jest sam Jezus Chrystus. Natomiast co jest tym owocem? Co jest tym owocem, który ma wydawać ta winnica? I w odpowiedzi może nam pomóc to, co Jezus powiedział kilka dni później, wtedy, kiedy rozmawiał ze swoimi uczniami po ostatniej wieczerzy. To jest Ewangelia Jana, 15 rozdział. Na początku tego rozdziału, Ewangelia Jana, 15 rozdział, Jezus mówił swoim uczniom, że owoc będą wydawać tylko ci, którzy trwają w Nim. I takie osoby będą przestrzegać Jego przekazań. To jest 10. Więc owocem jest posłuszeństwo. I podobną myśl widzieliśmy już też wcześniej u Łukasza w Ewangelii, w kazaniu na górze, gdzie Jezus mówił, że każde drzewo poznaje się po owocu. Że człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Więc wydawanie owoców, dobrych owoców zależy od tego, czy nasze serce jest przemienione. Bo chore drzewo, człowiek, który jest wciąż w swoim grzesznym stanie, nie może wydać dobrych owoców. Podobnie mówiła o tym przypowieść o siewcy. Też mówiła o plonach, które były posłuszeństwem Bożemu Słowu. Więc plonem nie jest na przykład to, ile osób przedowodzimy do Jezusa, chociaż to jest bardzo cenne. Ale gdyby tak było, gdyby to miał być ten plon, to tacy prorocy jak Izajasz czy Jeremiasz mieliby bardzo marny plon, mimo tego, że byli wierni Bogu. Więc owocem jest przede wszystkim wierność Bożemu Słowu. To jest owoc sprawiedliwości, o którym czytamy też w kilku miejscach Nowego Testamentu. Pójdźmy dalej w Przypowieści. Po tym, jak wieśniacy odrzucili wszystkich proroków, widzimy reakcję właściciela. Widzimy w 13 wersecie, że myślał o tym, co zrobić dalej. Rzekł wtedy właściciel winnicy, co mam czynić. Wyślę syna mego umiłowanego. Może tego uszanują. Taki pomysł. Po tym, jak wysłał swoje sługi, żeby wysłać na końcu swojego syna, a dokładnie Jezus powiedział, że chodzi o syna umiłowanego. Od razu nam się kojarzy, o kogo tutaj chodzi, że chodzi o samego Pana Jezusa. W taki sposób Bóg Ojciec nazywał kilkukrotnie w Nowym Testamencie właśnie Jezusa, więc chodzi o posłanie Jezusa na świat. A przez to Jezus mówi, że On ma świadomość, kim jest. Że Jezus wie, że jest Synem Bożym. Tak jak chwilkę wcześniej Rada Najwyższa pytała Jezusa, jakim prawem robił to, co robił, to w pewnym sensie to jest odpowiedź na to pytanie. Bo wcześniej nie powiedział im wprost, zadał swoje pytanie. Teraz też nie mówi wprost, ale ta przypowieść jest zrozumiała. On przez tą przypowieść mówił, że jego autorytet wynika z tego, że jest Synem Bożym. No i ma tego świadomość. Więc wiedział, że on nie jest tylko kolejnym prorokiem, bo ta przypowieść wyraźnie odróżnia syna umiłowanego od tych wcześniejszych proroków. I warto też zwrócić przy tym uwagę, że to jest przypowieść, więc te słowa właściciela winnicy nie przedstawiają dokładnie tego, co pomyślał Bóg. Bo Pan Bóg nie był zaskoczony. Pan Bóg nie był w takim miejscu, że zastanawiał się, co teraz zrobić. Nie było tak, że nagle pomyślał, jaki tutaj inny plan zastosować? Przyjście Jezusa nie było jakimś planem awaryjnym. To nie było wyjście awaryjne. To po prostu są słowa postaci w tej powieści, które w jakiś sposób odpowiadają temu, jaki jest Bóg. Więc nie wszystkie słowa, postawy muszą odpowiadać temu, dokładnie temu, co powiedziałby Bóg. A zobaczmy, co było dalej. Wersety 14 i 15. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą mówiąc: to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy? Więc właściciel myślał, że jego syn będzie bardziej uszanowany przez tych wieśniaków, bardziej od zwykłych sług. Wieśniacy mieli zupełnie inne podejście. Dla nich to była szansa. Dla nich to była okazja na to, żeby przejąć całą winnicę. I w pewnym sensie można było się tego spodziewać, bo już do tej pory nie okazywali szacunku właścicielowi. Już do tej pory nie chcieli oddać właścicielowi tego, co mu się należało, więc trudno oczekiwać takiej sytuacji, że będą chcieli przyjąć syna właściciela. Dodatkowo mogli pomyśleć o tym, że właśnie kiedy pozbędą się jego, to dziedzictwo będą mogli przejąć oni. Może nawet uznali, że przyjście syna oznacza, że właściciel już umarł. No bo skąd i dlaczego przychodzi syn? Może dlatego, że właściciel nie żyje i że jego syn chce przyjść na swoje dziedzictwo. A może pomyśleli o tym, że właściciel przekaza już synowi dziedzictwo za jego życia. W każdym razie widzieli to jako jakąś taką swoją szansę. I widzimy, że w tym kierowali się swoim interesem. I to jest podejście, które mieli przywódcy Izraela. W ten sposób Jezus opisuje ich postawę. Że dla nich, dla przywódców żydowskich, liczyła się pozycja, ich status, to, co mogą dzięki tej pozycji osiągnąć. I Jezus pokazuje, że On jest świadomy tego, co planują. To też jest ciekawe, że oni, słuchając tej przypowieści, jeżeli ją dobrze rozumieli w szczegółach, mogli zrozumieć, że Jezus wie, co planują. W taki sposób ujawnił przed nimi ich plany. I pokazał, że motywacją tych żydowskich przywódców faktycznie była ich chciwość. Chciwość, za którą Jezus krytykował tych ludzi już wielokrotnie. A tutaj widzimy, że właśnie przez chciwość chcieli zabić Jezusa. I w przypowieści widzimy, że wyrzucili tego syna za winnicę. Wieśniacy wyrzucili go za winnicę. I to było miejsce, gdzie go zabili. I to przypomina nam sposób, w jaki zabity został sam Jezus. Bo przed swoją śmiercią też został zabrany poza, nie winnicę, ale poza mury miasta, poza Jerozolimę. Tak jak u Hebrajczyków 13:12 czytamy: dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Więc jest takie podobieństwo miejsca śmierci naszego Pana. I Jezus zadał im pytanie: co uczynił właściciel winnicy? Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, tą samą przypowieść, to widzimy, że to ludzie odpowiedzieli Jezusowi na to pytanie. Tutaj widzimy, jakby to Jezus odpowiedział. Ale oni powiedzieli, że właściciel wytraci tych wieśniaków, a tą winnicę będzie drżali innym. Tym, którzy będą wydawać owoce we właściwym czasie. I to była zapowiedź tego, co się wydarzy. Że ci przywódcy Izraela wkrótce stracą swoją pozycję. Czyli tym, co będzie rozwiązaniem tego problemu braku owoców dla właściciela, będzie zastąpienie tych ludzi. Takimi ludźmi, którzy będą już wydawać owoce, którzy będą posłuszni Bogu. Więc w tej przypowieści to nie winnica będzie zniszczona. Nie wydarzy się to, co miało przyjść u Izajasza. To przywódcy będą wytraceni i wymienieni. W taki sposób właśnie Jezus zapowiedział ten sąd nad przywódcami Izraela. W innym miejscu, gdzie też ogłaszał nad nimi sąd, u Mateusza 23:39, Jezus powiedział im tak krótkimi słowami: oto wam dom wasz pusty zostanie. Chodziło tutaj o świątynię. Czyli że będzie odebrane im to, czym do tej pory zarządzali, i zostaną im tylko mury świątyni. Bo to, co będzie miało miejsce w środku, nie będzie już tym, co podoba się Bogu. Więc będą mieli tylko mury świątyni, których będą trwać aż do czasu zburzenia świątyni, kiedy przyszedł sąd nad cały Izrael. Ale Boży lud już wcześniej nie był skupiony wokół tej fizycznej świątyni, bo Bóg zaczął budować duchową świątynię. I przywództwo nad tą świątynią nie było już w rękach tych faryzeuszy, arcykapłanów uczonych w piśmie, bo mieli zastąpić ich ludzie, którzy mieli przyprowadzić, poprowadzić innych do wydawania owoców. Chodzi tutaj o grupę, którą już wcześniej Jezus zaczął tworzyć. Apostołów, o pozostałych uczniów, których Jezus powoływał. To byli ludzie, którzy rozpoznali, kim jest Jezus. Oni poznali w Nim umiłowanego Syna. Poznali, że jest Synem Bożym. Więc takim ludziom, którzy mieli świadomość tego, kim jest Jezus, On daje odpowiedzialność prowadzenia Bożego ludu. To im powiedział, żeby czynili uczniami wszystkie narody, żeby chrzcili ich, żeby nauczali przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał. To ci ludzie, pierwsi uczniowie Jezusa, byli pierwszymi przywódcami Kościoła. I zobaczmy reakcję tego, jak zareagowali wieśniacy, kiedy, a właściwie jak zareagowali słuchacze, kiedy dowiedzieli się, co czeka wieśniaków. Powiedzieli przenigdy. Nie wiem, czy znacie takie osoby, które jak oglądają na przykład film, to krzyczą do ekranu. Tak jakby się wczuwali tak mocno, że chcą podpowiedzieć bohaterom. To jest coś podobnego. Oni się tak wczuli, że wręcz powiedzieli, że to się nie wydarzy. Dlatego, że to dotyczyło ich samych. To było coś, co miało spotkać ich samych, ale oni nie zgadzali się z tym, co Jezus tutaj powiedział. Nie zgadzali się z tym, bo według nich Jezus nie był Mesjaszem. Według nich nie był tym, o którym mówi ta przypowieść, jako o Synu umiłowanym. Więc mocno się z tym nie zgadzali, co wyrazili takim krzykiem, że przenigdy to się nie wydarzy. Więc to był obraz winnicy, ale to nie jest jedyny obraz w tym fragmencie, bo dalej Jezus zmienia swoje porównanie. To werset 17 i 18. On zaś spojrzawszy na nich rzekł: cóż więc znaczy to, co napisane? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. Więc od obrazu winnicy Jezus przychodzi do obrazu budowli i oba te obrazy łączy element odrzucenia. W obu tych obrazach pojawia się odrzucenie. Wcześniej odrzucony był umiłowany Syn, tutaj odrzucony jest kamień. I to jest cytat z psalmu 118, werset 22 tego psalmu. Jeden z częściej używanych cytatów z tego testamentu w Nowym. A sam psalm 118 jest tak zwanym psalmem mesjańskim, czyli takim, który mówi o przyjściu Mesjasza. I widzieliśmy to już niedawno, kiedy widzieliśmy, jak Jezus zbliżał się do miasta, zbliżał się do Jerozolimy, bo wtedy ludzie wołali właśnie słowami tego psalmu. Wołali błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. I kilka wersetów przed tym zawołaniem w tym psalmie są właśnie słowa o tym kamieniu. I czytamy tam, że kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Budowniczymi w tym obrazie byli przywódcy Izraela, więc już ten psalm napisany wieki wcześniej mówi o tym, że kiedy przyjdzie Mesjasz, przywódcy Izraela go odrzucą. A sam obraz polega na tym, że budowniczy to są ludzie, którzy mieli decydować o tym, jakie kamienie wejdą do budowli. Jeżeli uznali, że jakiś nie pasuje, odrzucali go gdzieś na bok. Tylko problem pojawia się wtedy, kiedy okazałoby się później na końcu, że kamień, który odrzucili, powinien jednak znaleźć się w budowli. Bo wtedy budynek nie będzie taki, jaki powinien być, nie będzie zgodny z planem. Może nawet grozić zawaleniem. I to jest właśnie to, co przywódcy Izraela zrobili z Jezusem. Ocenili, że ten kamień, że Jezus nie nadaje się na Mesjasza. Więc odrzucili go. No ale potem okazało się, że właśnie ten kamień stał się kamieniem węgielnym, czyli tak naprawdę najważniejszym kamieniem całej tej budowli. Bo kamień węgielny to jest kamień, który jest pierwszym kamieniem w całym fundamencie. Zwany też kamieniem narożnym, bo był umieszczany w narożniku po to, żeby pozostałe kamienie w fundamencie brały swoje wymiary dalej od tego kamienia. Więc jeżeli pominie się ten kamień albo wybierze się jakiś nieodpowiedni na kamień węgielny, na ten narożny, no to wymiary całego budynku nie będą takie, jak powinny być. Więc ta budowla będzie niebezpieczna dla użytkowników. I to zrobili przywódcy Izraela. Odrzucili najważniejszą osobę dla Bożego ludu. I ciekawe jest to, że Jezus stał się kamieniem węgielnym właśnie przez to odrzucenie. To jest taka przewrotność tego obrazu. na tym, że odrzucanie Jezusa doprowadziło do tego, że został zabity, doprowadziło do krzyżowania i w ten sposób zapłacił za grzechy swojego ludu, za grzechy swojej winnicy. Winnicy, która miała być zniszczona w Starym Testamencie. Należała jej się kara za to, że nie rodziła dobrych owoców. I chociaż Bóg zsyła na nich kary, bo faktycznie takie kary przychodziły na Boży lud w Starym Testamencie, to nie wyniszczył ich do końca. I nie wyniszczył ich ostatecznie właśnie dlatego i tylko dlatego, że ktoś inny miał ponieść tę karę. Więc Jezus miał przyjąć na siebie i przyjął na siebie to, co miało spaść wcześniej na winnicę, która nie dawała dobrych owoców. Bo przyszedł do niej, do winnicy, jako Boży Syn. Jako Bóg, który stał się człowiekiem. Wszedł do miasta, które miało być chlubą dla Boga. Miał przynosić mu dobre owoce. Ale zobaczył tam chciwość, zobaczył tam obłudę i to szczególnie tych, którzy mieli doglądać. Troszczyć się o to, żeby ta winnica wydawała dobre owoce. I to właśnie oni, ci przywódcy, wyrzucili, doprowadzili do tego, że Jezus był za murami Jerozolimy na krzyżu. Żeby tam na zewnątrz uświęcić lud swoją krwią. I to nie było ich planem. To nie było planem przywódców Izraela. Oni nie mieli w głowie tego, że przez tą śmierć Jezus odkupi ten lud, ale przez ich ręce, przez ich uczynki Bóg doprowadził ten plan do końca. Bo to był Boży plan odbudowy całej tej świątyni. Tak jak ciało Jezusa było zniszczone, tak w dni odbudował je. Powstał z martwych i stał się tym kamieniem węgielnym dla Kościoła. A potem wyznaczył ludzi, którzy mieli prowadzić ten Kościół, przewodzić w dalszej budowie. Apostołów, proroków, którzy wyłożyli cały fundament, a później też innych, którzy mieli przewodzić starszych, pastorów. Ale nie tylko oni mają takie budowlane zadanie, bo takie zadanie ma każdy członek ludu Bożego. I takiego samego obrazu użył w swoim pierwszym liście apostoł Piotr. To jest pierwszy list Piotra, drugi rozdział. W czwartym wersecie apostoł Piotr wezwał wierzących, żeby zbliżali się właśnie do żywego kamienia. Do tego kamienia, który został odrzucony przez ludzi, ale Bóg wybrał go jako kosztowny. I to jest jedyny sposób, w jaki my możemy przynosić Bogu takie przyjemne duchowe ofiary. Kiedy robimy to przez Jezusa, uznając to, kim jest, kiedy polegamy na Jego ofierze. Bo nie da się budować Słowa Bożego, pomijając Jezusa. Próbowali to robić faryzeusze, uczeni w piśmie, tacy kapłani. Nie było powodzenia, nie było sukcesów. Był wielki upadek. Ale myślę, że w codziennym życiu może nam grozić też zapomnienie o Jezusie. Zdarza się wam pominąć Jezusa w naszych myślach, zachowaniu, decyzjach. Pewnie łatwiej nam to zobaczyć u innych, kiedy widzimy kogoś, kto się na przykład zamartwia i widzimy, że brakuje mu wiary w Boże obietnice. Ale każdy z nas ma takie wyzwania. Kiedy nie dostrzegamy tego, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Tylko sami o własnych siłach chcemy pokonać jakąś przeszkodę. Bo może nam się wydawać, że już tyle lat znamy Boga, chodzimy za Jezusem, że już jesteśmy tak stabilni, tak mocni, że pokonamy tą przeszkodę bez Jego pomocy. Albo kiedy żyjemy w taki sposób, jakby Jezus wcale nie pokonał śmierci. Jakby Biblia wzywała tylko do umierania dla siebie, ale nie mówiła o dobrej nowinie. Możemy żyć dla Boga, bo Chrystus żyje w nas. Albo kiedy jest stres obowiązków i zapominamy o tym, że Jezus jest i siedzi po prawicy Ojca, że On ma to pod kontrolą, że w Nim jest wszystko, czego potrzebujemy do tego, żeby żyć w pobożności, że w Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Więc nie zawiedzie się ten, kto w Nim położy swoją nadzieję. Ale właśnie tego nie zrobili przywódcy Izraela. Odrzucili tego, który był królem. Więc jak zbudować królestwo, kiedy odrzuca się króla? I w związku z tym Jezus powiedział dalej, co będzie ich czekało. Że każdy, kto by upadł na kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. I upadek na kamień to jest potknięcie się o kamień. To jest to, o czym czytamy też właśnie w tym samym fragmencie u Piotra, w 1 Piotra 2,8, że ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się o to, na co zresztą są przeznaczeni. Więc na kamień upadają ci, którzy nie wierzą w to, kim jest Jezus. Będą roztrzaskani. Bo budowa bez Jezusa nikomu się nie powiedzie. Nie będą mogli być częścią tego Bożego ludu. Będą roztrzaskani. Ale czytamy też o tym, że o kamień można się nie tylko potknąć, kamień też może na kogoś spaść. I to już jest mowa o Bożym sądzie. Na tamtych przywódców taki sąd spadł w roku 70. na cały Izrael. Kiedy zburzona była świątynia, wielu ludzi zginęło. Ale to także zapowiada ten sąd, który będzie na końcu. Na każdym, kto nie przyjmie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Więc to jest ta najważniejsza kwestia. Jaki jest nasz stosunek do Jezusa? Bo od tego zależy nasz los. Albo będziemy częścią Bożego ludu, albo będziesz częścią Bożego ludu, tak jak czytamy w tym samym fragmencie u Piotra, rodu wybranego, królewskiego kapłaństwa, narodu świętego, ludu nabytego. I tam jest też mowa o celu, żeby rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Ale jeżeli nie uwierzysz słowu, wtedy potkniesz się o Jezusa i będzie czekał ciebie sąd, na który nie będzie już miłosierdzia. I w związku z tym na końcu fragmentu widzimy reakcję słuchaczy. Werset 19. A uczeni w piśmie, jacy kapłani chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo. I to jest zadziwiające, że mimo tego, że zrozumieli Jezusa, że wiedzieli, że mówił o nich, rozumieli to ostrzeżenie, które wynikało z jego słów, to wcale nie sprawiło, że się pamiętali. Oni dalej chcieli zrobić to, o czym Jezus tutaj mówił. Chcieli wypełnić te słowa, o których Jezus tutaj mówił. Nawet może tym bardziej chcieli to zrobić, bo tutaj widzimy, że chcieli schwytać go w tym momencie. Już nie chcieli czekać, już chcieli w tym momencie go złapać, ale czytamy, że nie mogli tego zrobić, bo bali się reakcji ludzi. Więc zmienili taktykę. I to zobaczymy kolejnym razem, że mieli trochę inny sposób na to, w jaki sposób złapać Jezusa. Ale póki co przeciwnicy Jezusa zrozumieli obraz winnicy i kamienia węgielnego. Przynajmniej zrozumieli tyle, że Jezus mówił przeciwko nim, bo oni mieli być tymi, którzy prowadzą innych, którzy troszczą się o to, żeby ludzie wydawali owoce, a prowadzili ich w całkiem innym kierunku. I odrzucali proroków, a potem odrzucili też na końcu też tego, który przyszedł jako Syn Boży. Dzisiaj Bożą winnicą jest Kościół. Bóg dalej ustanawia przywódców, którzy mają pomagać ludziom w tym, żeby wydawać te dobre owoce, owoce posłuszeństwa. Natomiast to możliwe jest tylko wtedy, kiedy trwamy w Jezusie, bo bez Niego nic nie możemy uczynić. I obok tego obrazu winnicy był ten obraz kamienia. Kamienia odrzuconego przez budowniczych. Podobne przesłanie. Przesłanie o tym, że oni odrzucą Jezusa, a Bóg ukaże tych przywódców. Że właściciel wytraci wieśniaków, winnicę odda innym. I że kto upadnie na ten kamień, ten się roztrzaska, a na kogo ten kamień upadnie, tego zmiażdży. Więc od naszego stosunku do Jezusa zależy nasze wieczne bezpieczeństwo. Od tego, czy uznajemy, że On ma najwyższy autorytet. Od tego, czy przyjmujemy Go jako Syna Bożego. Czy przyjmujemy Go jako kamień węgielny, na którym stoi cały Kościół. Bo to właśnie Jego śmierć i zmartwychwstanie są fundamentem, na którym stoi cała ta budowla. I dzięki niemu my także możemy budować się w ten dom duchowy, żeby składać przyjemne Bogu ofiary. Amen.